3 minuty po 22 to audycja Zanim zaśniesz, a ja jestem Anna Łukaszek. To idealna pora, żeby zajrzeć wam pod kołdrę i sprawdzić, dlaczego jesteśmy słabsi moralnie. Razem z naszymi gośćmi będziemy rozmawiać o zdradzie, a zdradzamy się coraz częściej i coraz intensywniej. W skokach w bok kobiety dorównują mężczyznom. Tak wynika z raportu Ryzykowne zachowania Polaków w 2016 roku, które przeprowadziło Centrum Profilaktyki Społecznej. Przepytano ponad 700 osób w wieku od 18 do 50 lat. Dawniej częściej zdradzali mężczyźni, a teraz dołączają do nich kobiety. To dokładnie 67% panów i 58% pań. Pocieszające, że rzadziej wybieramy cudze łóżko niż mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji czy Stanów Zjednoczonych. Ze mną psycholog, terapeutka, psychoedukator seksualna i mediatorka z 30-letnim stażem Katarzyna Panasewicz-Tarka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Oraz przy telefonie, jak sądzę, z domowej kanapy w Milanówku, profesor Mariusz Jędrzejko, socjolog, którego znacie z komentarzy w telewizji i w radiu. To kierownik badań, o których mówimy. Dobry wieczór, panie profesorze.
Kłaniam się państwu, ale zza biurka.
A, zza biurka? No to bardzo dobrze, chociaż taka pora, że proszę się przesiąść na kanapę, będzie pewnie bardziej komfortowo. My siedzimy w fotelach takich biurowych. Zadzwońcie do nas, by wziąć udział w rozmowie. Może chcecie coś spytać. Telefon dla słuchaczy to 510 37 i 36. Co charakterystyczne, jak było słychać, mam nadzieję, podczas nagrania w mieście spotkałam tylko pokrzywdzone osoby, zdradzone. To chyba znaczy, że zdecydowanie łatwiej nam się przyznać, że zostaliśmy skrzywdzeni, niż powiedzieć otwarcie, że zdradzamy, czy nie, czy mi się może wydaje, czy to sposób, żeby, no, czy to powód do dumy, czy to sposób, żeby podnieść skille, jakby to można było młodzieżowo powiedzieć, jak pani sądzi?
No trudno powiedzieć i tak i nie. Odnośnie tutaj tych statystyk, to też osobiście nie chciałabym się do tego przywiązywać, ponieważ no, spotykamy się z różnymi liczbami. Ostatnio znalazłam takie statystyki, że Polska w tym względzie jest na 12 miejscu, jeśli chodzi o zdrady, a takie
no,
kraje...
Ale liczby są niezbędne, pokazują no, tendencje. Tak. No, zdradzamy ale... częściej, więcej, intensywniej.
No niby tak. Być może faktycznie łatwiej nam się przyznać i stać się ofiarą niż kimś, kogo się potępi.
Być może względzie. Miałam pecha po prostu.
No być może.
Panie profesorze, jak to jest? To jest sposób, żeby pokazać, że jest się pokrzywdzonym, smutnym, czy to jest powód do dumy? Dlaczego tutaj nikt nam się nie chciał przyznać, że zdradzał na ulicy podczas nagrywania sondy?
Przede wszystkim robiliście państwo wywiad z ludźmi bardzo młodymi i ich doświadczenia w relacji z innymi osobami nie mają takiego charakteru jak 30, 40 czy 50-latków. Na tym poziomie to jest bardziej zaangażowanie natury emocjonalnej. Rzadko zdarzają się trwałe związki. Więc...
A czy to nie jest tak, że osobie młodej trochę łatwiej jest się przyznać, pochwalić przed kolegami, natomiast osoba starsza, kiedy już ma ten związek scementowany, no raczej ma obawy, żeby powiedzieć o tym otwarcie?
No oczywiście. To wynika również z tego, że jest to związane z jakimś statusem społecznym, statusem materialnym.
No właśnie, na imprezie łatwiej nam się pochwalić, prawda, że zdradzamy, natomiast w pracy już chyba niekoniecznie.
No, w ogóle generalnie ludzie się chwalą tylko w środowisku jakichś bardzo bliskich znajomych, najczęściej tej samej płci, a nie odwrotnej, po to, żeby pokazać albo raz, że jesteśmy jakimś tam bohaterem, a drugi raz, że coś się nie wiedzie. W gruncie rzeczy stwierdzenie, że zdradziłem albo zdradziłam, świadczy o tym, że w związku coś się rozleciało. Jeszcze raz powtórzę, inaczej powinniśmy patrzeć na to, kiedy dotyczy to 18-19-latków. To są nieukształtowane związki, fajne. Czasami coś z nich wychodzi, ale jeśli każdy ze słuchaczy przypomni sobie swój czas z liceum, z techniką, to zobaczcie, że mniej więcej 80% tych związków zakończyło się małżeństwem. A tak to były przyjaźnie, miłości, zakochania, zauroczenia. Więc ja bym na to patrzył inaczej. Natomiast zupełnie inaczej wygląda sprawa, kiedy dotyczy to 30-paroletniej mężczyzny, 40-letniej kobiety w sytuacji, kiedy są dzieci, kiedy jest już wspólne gospodarstwo i mają za sobą 15-20 lat małżeństwa.
Ale co ma pan na myśli, że młode osoby, że pan tłumaczy niejako młode osoby, że to się zdarza, natomiast zupełnie inną rangę ma zdrada w związku z powiedzmy, nie wiem, 20-30-letnim stażem?
No, zupełnie inny charakter ma zdrada, kiedy ona jest kiedy ona się dzieje w związku usankcjonowanym małżeństwem. Na to trzeba patrzeć zupełnie inaczej. Natomiast kiedy to dotyczy spotykania się młodych ludzi, którzy próbują coś tam robić, to nie powiedziałbym, że ja to akceptuję, nie? Ale z punktu widzenia takiego psychologicznego, ale także społecznego, no nie powinniśmy na to patrzeć w kategorii jakiejś takiej rygorystycznej. Oni dopiero szukają, próbują budować coś.
Ale właściwie w tym momencie, panie profesorze, chyba jest tyle samo ślubów, co rozwodów. Tak, takie są statystyki. Natomiast wydaje mi się, że zdradzają, przynajmniej jeśli chodzi o małżeństwa, zdradzają takie osoby, które wcześniej w tych związkach nieformalnych zdradzały. Czy tak nie jest?
Tak, jest. Jest taka zależność, ci, którym zdarzały się tego typu występki w okresie przed ślubem, czynią to łatwiej i częściej. Aczkolwiek jest taka specyficzna sytuacja. Otóż mężczyźni zdradzają częściej z różnymi kobietami, natomiast związki pozamałżeńskie kobiet trwają dłużej i bardzo często, w cudzysłowie to mówię, są obarczone taką nadzieją, że to jest może właśnie ten mężczyzna, z którym wreszcie mi się uda.
Czyli kobiety zdradzają jakieś emocjonalnie, natomiast mężczyźni traktują to bardzo sportowo.
No ja bym tak nie powiedział, ale generalnie łatwiej sobie wybaczają, tłumaczą, że to ma charakter fizyczny, ale to jest nieprawda. To jest tylko próba jakiegoś tam tłumaczenia, natomiast głębia emocjonalna przy zdradzie jest dużo większa przy kobiecie.
Skoro teraz prawie porówno zdradzają i mężczyźni, i kobiety, to czy to dużo, czy mało, czy może to jest normalne? Co się ostatnio zmieniło? Jaki jest powód, sposób, może podejście do zdrady? I z jakiego powodu właściwie zdradzamy się teraz, w 2016 roku? Czy z tego samego powodu, co 10 lat temu? Jak to wygląda z pani obserwacji na podstawie pacjentów, którzy do pani przychodzą?
Też nie wiem do końca, czy to bardziej mężczyźni, czy kobiety. Z punktu widzenia...
No liczby są nieubłagane.
No tak, tylko z punktu widzenia tych rozmów.
67% panów i 58% pani.
To myślę,
no jest różnica, ale prawie tyle samo.
Mhm. Myślę, że to jednak jest troszeczkę stereotyp. Mężczyźni częściej, powiedziałabym, że wpadają, tak, z powodu tych zdrad. One są szybsze do wykrycia, tym bardziej, że kobiety mają tą większą intuicję, no i każda kobieta ma tam coś z tej Maty Hari, która potrafi szybko to wykryć. Ponadto mężczyźni częściej opowiadają o swoich zdradach, chwalą się i w ich poczuciu podnosi to tam ich, tą męskość. W związku z tym może to tak wyglądać. Natomiast moje obserwacje, przynajmniej gabinetowe, częściej się przyznają kobiety. Mhm. Częściej się spotykam ze zdradami i myślę, że tutaj z racji takich pokutujących zasad społecznych można zdecydowanie powiedzieć, że ponieważ ta zdrada u kobiet jest tak społecznie potępiana, to one to jednak skutecznie ukrywają i potrafią żyć z tą swoją tajemnicą nawet do końca.
Ale jeśli chodzi o powód zdrady teraz, w 2016 dosłownie, jest taki sam jak 5, 10, 15 lat temu, czy coś się zmieniło?
Sądzę, że mężczyźni zdradzają, bo nie czują się zaopiekowani. Z jakiegoś powodu potrzebują wzmocnienia swojej wartości. Kobiety coraz częściej, według mnie, przez źle pojmowane zachowania feministycznie, kastrują psychicznie mężczyzn. Nie pozwalają mężczyznom, żeby miał poczucie, że to on jest tym obrońcą.
Czyli zakładają spodnie po prostu.
Dokładnie. Zabijają tą taką atawistyczną potrzebę jaskiniowca, jak ja to nazywam, który ma zadbać o bezpieczeństwo tej jaskini, całej rodziny. I w tych rozmowach z mężczyznami w zasadzie w 100% się to pokrywa. Oni mają taką potrzebę i taką tęsknotę, żeby ona w nim widziała tego Herkulesa. Natomiast kobieta zdecydowanie, jeśli to jest zdrada, to wynika z takiej potrzeby bliskości, czułości, wspólnego pójścia do kina, oczekiwania na kwiatek, na jakąś romantyczną kolację. Tylko niestety, znowu brak komunikacji między tymi ludźmi, brak mówienia o swoich potrzebach.
No ale ta kobieta, która w tych spodniach stoi, ma zakasane rękawy, czeka na kwiatek?
Podświadomie tak.
Panie profesorze, coś innego, jeśli chodzi o zdrady teraz, obecnie, niż wcześniej?
Mnie oceny, o których mówiła pani psycholog, są bardzo dalekie. Przyznam, że jak gdyby potwierdza mi pani swoją wypowiedzią pewien model psychologiczny oceny człowieka, w której brakuje kluczowego kryterium, na podstawie którego powstaje zdrada. Jest to słabość sumienia. Otóż ludzie zdradzają dlatego, bo są moralnie słabi. Nie dlatego, że są niezaopiekowani. Nie dlatego, że tak jak pani mówi, pojawia się ta feministyczna, prawda, hetera, która tutaj zakłada spodnie. Rzeczywiście kobiety są coraz silniejsze, coraz sprawniejsze, coraz lepiej sobie radzą w rzeczywistości ekonomicznej, ale to nie może być przyczyną. Przyczyną jest to, że małżeństwa są słabsze.
A co to znaczy,
że ludzie, którzy zawierają te małżeństwa, nie wiedzą, że to jest związek na dobre i na złe i są do tych związków fatalnie przygotowywani. Po pierwsze, są fatalnie przygotowywani, bo edukacja seksualna w szkołach dopiero zaczyna coś tam robić, bo za dużo w tej edukacji seksualnej jest sióstr zakonnych i księży, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, czym jest rodzina, jak się wychowuje dzieci, z jakimi dylematami się spotykamy. I to nie jest wcale atakowanie instytucji, która jest bardzo ważna w naszym życiu społecznym, tylko jest to próba zwrócenia uwagi na to, aby ludzie, którzy nie rozumieją, na czym polega związek małżeński, nie mówili o tym, jak on ma wyglądać.
Pani Katarzyno, zgadza się pani z tym, że to brak takiego konserwatywnego wychowania prowadzi nas do cudzego łóżka?
No i tak, i nie, bo ten system wartości i te wzorce, no to faktycznie my je niesiemy przez całe życie. My musimy to obserwować cały czas w naszym domu, ale no, znam wiele takich przypadków, gdzie te domy są z punktu takiego widzenia wartości i wzorców bardzo poprawne i tam te rzeczy nie miały miejsca, jednak w przypadku tych młodych małżeństw, no niestety tak się dzieje. Więc...
Ale to są pozory poprawności.
To znaczy?
To jest to, co my widzimy tylko na zewnątrz. Bo czego dzisiaj nie widzą młodzi ludzie? Ja tak samo jak pani diagnozuję rzeczywiste fizyczne osoby, kobiety, mężczyźni, czasami mam takich, że aż mnie to zadziwia, kiedy rozmawiam. Otóż młodzi ludzie coraz rzadziej widzą, że mąż przytula się do żony, że trzyma ją za rękę. Jest bardzo mało takich pozornie banalnych objawów miłości, typu kochanie, słoneczko, przytulanie, przyniesienie kwiatów. Ten pęd życia, który mamy, powoduje, że bardziej skupiamy się na takich zewnętrznych, materialnych cechach naszego związku, niż na tym, co wiąże człowieka emocjonalnie. No i skoro chłopiec, dziewczynka tego wszystkiego nie widzi, skoro otrzymuje ogromną ilość wzorców natury społecznej, proszę zwrócić uwagę, że w mediach zdrada jest powszechna. Aktorka jeszcze nie zdążyła się rozwieść z trzecim mężem i już się spotyka z czwartym, z czego media czynią cuda. A ostatnio wydarzeniem tygodnia uczyniono ślub dziennikarki, która już dwa razy zdążyła zmienić sobie partnerów. No to jeśli młodzi ludzie widzą tego typu wzory, to mówią, no to bycie bohaterem, prawda, daje mi możliwość funkcjonowania zupełnie inaczej. I my nie stawiamy jakiegoś takiego jednoznacznego kryterium, tylko jeśli zmieniamy samochód, zmieniamy mieszkanie, to być może, że możemy zmienić również sobie partnerkę. To jest jeden z modeli.
Na co mamy nie oglądać telewizji, nie czytać kolorowych gazet?
Nie. Mamy oglądać, absolutnie. Tyle, że może bardziej musimy mówić o pewnych wzorcach, o kanonach. Otóż kryteria aksjologiczne są kryteriami nieodwołalnymi. Proszę zwrócić uwagę, że chyba
co to
w trójkę,
są kryteria
tak jak rozmawiamy i być może...
Panie profesorze,
słucha...
co to są kryteria aksjologiczne?
A kryteria aksjologiczne, że prawda to jest prawda, kłamstwo to jest kłamstwo, że dobro to jest dobro, a zło to jest dobro. Otóż my jesteśmy naznaczeni przez dekalog. Dekalog ma charakter negatywny, mówi nie rób czegoś. Ma charakter zabraniający, a człowiekowi brakuje dobrego słowa, tego, że świat wokół jest ładny, on jest nawet, powiedziałbym, piękny, jest dobry, dzieją się tutaj tysiące rzeczy. A skoro dotarcie na okładki popularnej bulwarówki wymaga skandalu, no to te skandale budują relacje społeczne po prostu.
Panie profesorze, może dekalog jest trochę przestarzały, może trzeba by wykreślić kilka punktów z niego, bo nie przystaje do naszej rzeczywistości po prostu.
Nie, ja myślę, że on przystaje, tylko my przy nim kombinujemy. To jest taka próba, zresztą tych prób usprawiedliwiania jest bardzo dużo. Ostatnia ta próba nazywa się Bóg Miłosierny. A wszyscy zapominają o tym, że ten taki prawdziwy Bóg, ten, który, o którym czytamy w Starym Testamencie, jest sprawiedliwy. To jest jego pierwsza natura. A jak my mówimy miłosierny, to znaczy, że on nam wszystko wybaczy, prawda? Że tak będzie. I znajdujemy coraz więcej różnego typu usprawiedliwień, bo to się stało. To w głosie pani psycholog również zauważyło, która przecież spotyka te osoby niemalże chyba codziennie. I to wydaje mi się być problemem, że my zwalniamy ludzi z odpowiedzialności natury moralnej.
A kto powinien nas tego uczyć? Jeśli rodzice nie mają czasu,
tata,
bo są zapracowani, sami pracujemy bardzo długo i nie mamy kiedy czasami nawet zastanowić się nad naszym dniem. Znajomi również żyją w pędzie. Kiedy?
A wie pani co, że chyba zaczynamy się zastanawiać, bo wreszcie ktoś mądry powiedział, że może zamkniemy w niedzielę centra handlowe. Ktoś mądry powiedział, że szkoła powinna mieć przywrócone narzędzia wychowawcze. Tylko pytanie, czemu tego przez ostatnie 20 lat nie mówiliśmy? Znaczy mówiliśmy, tylko nikt tego nie chciał słuchać.
No ale co to ma wspólnego centra handlowe otwarte?
A co robimy w niedzielę? Czy zajmujemy się rodziną? Czy siadamy wspólnie do obiadu? Czy mamy czas na to, żeby budować więzi rodzinne? Czy też pędzimy z wózkiem od jednego supermarketu do drugiego supermarketu? Proszę zwrócić uwagę, że pewne modele funkcjonowania społecznego generują trwałość albo nietrwałość związków małżeńskich. Tam, gdzie jest silny konsumpcjonizm, tam, gdzie jest silne nastawienie na materialną stronę życia, tam małżeństwa rozpadają się najszybciej. I co do tego nie ma żadnej wątpliwości. W klasycznych systemach jest zupełnie inaczej. Ja nie chcę tutaj...
Panie profesorze, ale co zrobić w takim razie? Jak założyć taką zbroję teraz właśnie, skoro atakuje nas zewsząd wszelkie plugastwo, o którym pan mówi?
Okej, ja powiem pani, co ja robię.
Nie zamkniemy przecież centrów handlowych.
No to
już
to
tak
ja
oczywiście
nie
mówiąc w cudzysłowie.
To ja nie idę.
No dobra, ale co zrobić, żebyśmy nie chcieli iść do tego centrum handlowego, a chcieli zabrać rodzinę na piknik?
No trzeba być asertywnym. Jak widzę...
No a co zrobić, żeby być asertywnym?
No trzeba się tego nauczyć. Trzeba sobie powiedzieć, że są rzeczy, których po prostu nie robię. Czy myśli pani, że... To moja małżonka słyszy, która jest obok. Ja spotykam piękne kobiety.
Druga małżonka?
Tak. Ja spotykam piękne kobiety. Ale no i co z tego, że spotykam? No po prostu, tak jest życie. Nie? Jeśli człowiek podjął zobowiązanie, to od początku do końca tego zobowiązania trwa. Ale to nie jest prawdą, że ludzie nie mogą się rozwodzić. Mogą się rozwodzić. Po pierwsze, często się zdarza, że podejmują decyzję bardzo szybko, że nie zweryfikowali swoich konstrukcji psychicznych, że pojawiły się jakieś warunki typu toksyczna teściowa albo duża rozbieżność w ocenie tego wszystkiego, co się dzieje. Tylko chodzi o to, żeby rozwody miały taki charakter z natury cywilizowany. I wtedy nic się takiego nie dzieje. Ja byłbym daleki tezie, że jeśli raz złożyłeś przysięgę, to do końca do grobowej deski musisz być. Nie,
no
ludzie muszą być przede wszystkim...
Przecież to jest, może się to skończyć wręcz niebezpiecznie. Pan wspomniał o tym, że przychodzą, że coraz młodsze małżeństwa z coraz młodszym stażem się rozwodzą. Pani Katarzyna wcześniej jeszcze przed audycją mi o tym wspominała, że to jest charakterystyczne, że to jest taka nowość, że przychodzą coraz młodsi pacjenci z rocznym, dwuletnim stażem i mają problem zdrad. Czy tak rzeczywiście jest?
Tak, zdecydowanie. Ja myślę, że jednak od tych bodźców społecznych to tak niełatwo jest uciec. Bardziej bym tutaj powiedziała jeszcze o jednym aspekcie, że w swojej pracy obserwuję, i to mnie bardzo niepokoi, coraz niższą taką dojrzałość emocjonalną i psychiczną młodych ludzi. Coraz dalej wydłuża się ten okres, kiedy tą dojrzałość psychiczną powinniśmy osiągnąć. Jest ogromna, jest ogromna ilość osób z osobowościami narcystycznymi, antyspołecznymi. Oni zawierają związki małżeńskie, nie będąc gotowi na kompromisy, bez umiejętności wczuwania się w potrzeby drugiej osoby. Nie wiedzą, co to w ogóle jest empatia. Większość osób nie rozumie tego słowa. Nie wiedzą, czy to jest w porządku, że ktoś drugi czeka na jego bliskość, nie potrafią być przyjaciółmi, więc jak oni mają tworzyć jakąkolwiek tutaj parę?
Pamięta pani, ile lat miało najmłodsze małżeństwo, które do pani przyszło? Z jakim krótkim stażem to było?
Dwu-trzyletnie. Generalnie. To jest jakby reguła. I ja nie chciałabym dramatyzować, ale gdy spotykam się z takimi młodymi parami, mam ciągle wrażenie, że to nie jest związek, tylko jakaś firma. Mają osobne konta, rozlicza.
Bardzo trafne uwagi. Potwierdziłbym.
Pozwólmy
również
jeszcze skończyć, pani Katarzynie. Mhm.
Mają osobne konta, rozliczają się wzajemnie z obowiązków, posiadają nawet osobne grona znajomych, zupełnie mają inne potrzeby. I to nie żart, ale jak kilka par pytałam na koniec rozmowy, co ich tak naprawdę łączy po tych 2-3 latach małżeństwa, oni mi odpowiedzieli: kredyt.
A czy to nie jest tak, że właśnie to, że żyją trochę równolegle, powinno ich do siebie przyciągać, że powinni być sobą zainteresowani, zaciekawieni?
No, skoro na dzień dobry mają zupełnie inne potrzeby.
Nie znają się po prostu, nie zdążyli się poznać. To może jest trochę tak właśnie, że...
Ja to trochę nazywam, przepraszam, instrukcją obsługi. Tak? Tak jak my w życiu, może to jest takie duże uproszczenie i nieładnie to brzmi, ale tak jak my w życiu do wszystkiego dostajemy te instrukcje obsługi i zawsze je rzucamy w kąt i ich nigdy nie czytamy, tak nie zastanawiały się, że ten drugi człowiek no, też ma jakąś instrukcję obsługi, chociażby z racji płci.
Czy to nie jest może trochę tak, że teraz żyjemy trochę za szybko, rzeczywiście spędzamy w pracy bardzo długie godziny i nie zdążamy po prostu poznać tej drugiej osoby, z którą się wiążemy i z przyzwyczajenia bierzemy ślub i tyle. I okazuje się, że po roku, dwóch no, nudzimy się osobą, bo nie zdążyliśmy dowiedzieć się, jak ona tak naprawdę jest. Pani Katarzyna. No,
zwróćcie Państwo uwagę na bardzo ciekawe zjawisko, które się pojawiło. Mianowicie młodzi ludzie, zanim się żenią, wychodzą za mąż, bardzo często długo z sobą mieszkają. To jest coś, czego nie było w moim pokoleniu. Ja już mam blisko 60 lat. Myśmy się spotykali, chodzili na kawę, mieliśmy randki, ale raczej nie było mieszkania. Dzisiaj bardzo często młodzi ludzie mieszkają z sobą 2-3 lata, później utrwalają to wspólnym gospodarstwem, jeszcze dalej zwlekają ze ślubem. Ze statystyk wynika, że dzisiaj średni wiek ludzi zawierających małżeństwo zbliża się już do 27 roku życia. To jest jak gdyby opóźnienie o ponad 5 lat w ciągu ostatnich 25 lat. I te małżeństwa, tak jak tutaj pani koleżanka mówiła, one się rozlatują, przychodzą po dwóch, trzech latach. Czyli gdzieś musi wcześniej tkwić jakaś przyczyna, która nie przygotowuje ich do tego, że małżeństwo jest po pierwsze. No takim samodzielnie podjętą decyzją o tym, że rezygnuje z jakichś swoich praw.
Nie zdąży się dotrzeć.
Tak. Drugie, no, że jeśli decydujemy się być sobą, to na pewno będą słabsze momenty. Być może pani psycholog zwróciła uwagę na to, że bardzo często ludzie, którzy do nas przychodzą, chcą się rozwodzić z banalnych powodów. Z takich, które czasami są po prostu śmieszne, prawda? Bo nie chcą pojechać wspólnie na wakacje. Choć z drugiej strony, dzisiejszy mój taki przypadek, młoda mężatka, która usłyszała od męża, że on wyjeżdża ze swoją mamą na wakacje.
I skandal.
No ona mówi, że pyta go, jak to z mamą, nie? No tak, bo mama wygrała w internecie wakacje poza granicami kraju, on pojedzie z mamą. Czyli jak gdyby obok mnie nie istniał ktoś, komu ślubowałem, powiedziałem, jesteśmy razem, być może nie mamy pieniążków, żeby pojechać razem na wakacje, ale możemy powiedzmy na 2-3 dni gdzieś wyjechać. Nie, ja pojadę ze swoją mamusią. No i to jest dla mnie niepojęte, prawda?
On może pojechać, ale rozumiem, że pana zdanie wcześniej powinien przedyskutować to z żoną.
Tak, tak, gdyby powiedział, słuchaj, jest taka... Nie, to był czytelny komunikat. Jadę z mamą, a ty masz to albo zaakceptować, albo po prostu rób sobie, co chcesz. Kolejna rzecz, to jeśli patrzymy na rozwody, to rzeczywiście jest tak, że rozwodzą się ludzie, którzy mają 3-4-letni staż małżeński, ale ciągle największa liczba osób to są osoby między 40 a 50 rokiem życia. Moglibyśmy zatem mówić o jakimś sposobie, jakimś zjawisku wypalenia się małżeństw.
Chciałabym podać jeszcze telefon dla słuchaczy, bo może chcieliby wziąć udział w audycji, zapytać o coś. 510-37-36. I zadam w takim razie pytanie, może w takim razie to małżeństwo jest nam niepotrzebne teraz, w XXI wieku, w 2016 roku, skoro tak łatwo z niego rezygnujemy.
Ja myślę, że tutaj są te dwie sprawy odnośnie tych młodych ludzi i jak tu pan profesor powiedział, tych dojrzałych między 40 a 50 rokiem życia. Jest to taki okres, który w psychologii jest nazywany okresem utraty młodości, więc my sobie w tym czasie no jakby trochę robimy taką retrospekcję i oceniamy, prawda, czy nam się udało, czy nam się nie udało, czy jakieś tam marzenia żeśmy spełnili, nasze wyobrażenia o życiu. Robimy pewne podsumowania, jeszcze jesteśmy fajni, piękni i młodzi, a już nam coś ucieka. I w tym momencie, jeśli nie do końca jesteśmy gotowi, żeby z sobą walczyć i żeby ta nasza retrospekcja wypadła pomyślnie, no to zawsze jest ucieczka. W przypadku tych młodych ludzi trochę mi się to kojarzy, że te decyzje o małżeństwie często są spowodowane też takim pewnym rodzajem lęku, ponieważ no, człowiek jest taki, ma charakter stadny, w związku z tym myśli sobie, no fajnie jest wrócić do domu, jak tam ktoś czeka, prawda, nie będę fizycznie sam. To tak nieraz młodym ludziom tłumaczę, na czym polega ta dojrzałość psychiczna, czyli umiejętność wzięcia odpowiedzialności przede wszystkim za siebie samego, a potem za drugiego człowieka również.
Ale w domu przecież może czekać kota.
No właśnie, więc mówię, że może najpierw, zanim podejmą tą decyzję, to warto się zastanowić, czy nie zafundować sobie tego zwierzaka, prawda? I to jakoś może wypróbować, bo to nie na tym polega, że wracamy z tą puszką do tego psa czy kota, dajemy mu jeść i siadamy na kanapie z laptopem i to jest cały nasz program wieczoru. I tak samo dzieje się z młodymi ludźmi, gdy ich pytam, jak spędzają swój wolny czas. A no spędzają tak, że każdy ma swój tablet czy laptop i siedzą na osobnych fotelach i tak wieczór płynie.
I piszą do siebie z jednej strony.
Do siebie nie właśnie, w coś grają, coś oglądają, często do innych partnerów. I tak są w stanie spędzić ten czas przez wiele godzin niestety.
Że żona pisze do kolegi SMS-y, a mąż na komputerze czatuje z jakąś koleżanką. Posłuchajmy teraz kilku relacji osób, które zdradziły i zostały zdradzone. Poprosił o anonimowość, dlatego nie będziemy ich przedstawiać. Kobieta po 30 zdradziła. I co, to normalne? To charakterystyczni przedstawiciele wszystkich niewiernych Kowalskich, czy może patologia? Jedna z kobiet mówi, że facet to dodatek, a nie niezbędnik. Mężczyzna tłumaczy, że choć jest w związku, musi szukać i unika jak ognia słowa zdrada.
No cóż, jak tego słucham, to tylko ciągle myślę o jednym. Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja to jest to, czego mi brakuje najbardziej, jeśli chodzi o młodych ludzi. Bo nawet jeśli z różnych powodów nie mieli oni szczęścia zaznać tego w życiu rodzinnym i rozwijać się w odpowiedniej atmosferze, to mimo jednak wszystko no, ta oświata byłaby takim ostatnią deską ratunku, powiedziałabym, gdzie i zarówno wychowanie takie w zakresie seksuologii, jak i szeroko pojętej psychoedukacji.
Jak miałoby to wyglądać? W szkole, w podstawówce?
Na pewno przez cały okres edukacyjny, no naturalnie, że dostosowany do potrzeb
takie
wiekowych.
Takie przygotowanie do życia w rodzinie trochę?
No może nie, mam dużo zastrzeżeń co do tej formy i co do całego.
To jak miałoby to wyglądać i kto miałby uczyć się takiego przedmiotu?
Sądzę, że w Polsce jest dosyć dużo specjalistów, bardzo dużo edukatorów, psychoedukatorów, również edukatorów w zakresie seksuologii, którzy no, na pewno potrafiliby to wszystko robić, ale na pewno musiałaby być to sprawa obligatoryjna i jednak obowiązkowa. Bo na tym etapie, co jest w tej chwili, no to szanse są małe. Natomiast osoby, które już trafiają do gabinetu, to na pewno już mają pewną drogę za sobą. Przynajmniej taką świadomość, że coś się dzieje i że powinienem czy powinnam zwrócić się o taką pomoc, czy wysłuchać czegokolwiek. No tutaj ta edukacja, no nie chciałabym komentować tych ostatnich, zwłaszcza wypowiedzi, bo one nie kojarzą mi się z żadnym systemem wartości, także proszę wybaczyć.
Panie profesorze, to charakterystyczni przedstawiciele niewiernych, czy patologia?
No ostatnie to patologia, no pogubiony kompletnie człowiek, to taki pozbawiony kryterium moralnego. No, nie wiem, co powiedzieć. Znaczy, chciałbym coś powiedzieć, ale nie nadaje się to na antenę radiową, ale rzeczywiście... Taki
śmiało, panie profesorze, jest po 22.
No łobuz po prostu.
Och,
no.
Ostre słowa. Panie profesorze, i co pan sądzi? Czy człowiek, w takim razie...
Człowiek, który krzywdzi i mówi, że jest wszystko okej. Okay. To jest nieprawda.
Panie profesorze, jak z tego wyjść? Co z tym robić? Edukacja, jak pani Katarzyna powiedziała?
Usłyszeliśmy tą diagnozę. Rzeczywiście jedyną, najlepszą metodą jest edukacja. Ja myślę, że do szkół powinniśmy wpuścić więcej NGO-sów, czyli organizacji pozarządowych. Proszę zwrócić uwagę, że właśnie NGO udało się rozpocząć w Polsce świetną profilaktykę narkotykową i mamy już pierwsze sukcesy. To, co jest robione administracyjnie, to jest co jest robione instytucjonalnie, nie będzie nigdy przynosiło efektów. Ludzie z NGO mają lepsze kompetencje, lepszą wiedzę, są na bieżąco, mają nieporównywalnie większą dynamikę. I ja sądzę, że pewne elementy takiego wychowania już mogłyby się pojawić w szkole podstawowej, a na pewno przez całe gimnazjum i całą szkołę ponadgimnazjalną. Tyle tylko, że to musi być prowadzone ciągle. No my niestety mamy w Polsce taki model partyzancki. Jak coś się wydarzy, gdzieś się pojawi jakiś raport, zdarzy się jakaś tragedia, to my się zaraz bierzemy do roboty. Natomiast to wymaga takiej ogromnej, bardzo systematycznej pracy, no i pewnego schłodzenia głów.
Ale sądzi pan, że to jest panaceum? Przecież no, na religię uczniowie niechętnie chodzą, na WF to taka lekcja dodatkowa.
No, okej, pani redaktor, ale dlaczego niechętnie chodzą na religię? No, ja bardzo często, jak wracam wieczorem, to włączam sobie...
Ja niechętnie chodziłam na WF i na religię. Wychowanie do życia w rodzinie to też taka była lekcja, gdzie odrabiałam lekcje na historię i język polski.
Nie chodziła pani chętnie na to dlatego, że miała pani takich nauczycieli.
No właśnie, więc wydaje mi się, że ciężko będzie takich nauczycieli odnaleźć, takich zestawić, powiedzmy.
Ale mamy świetnych nauczycieli.
Którzy odnowią naszą moralność.
Ja myślę, że około 30% polskich nauczycieli to są ludzie rewelacyjni. Około 30% powinno być zwolnionych w ciągu jednego dnia. Nie nadają się do tego, traktują to jako zwykły zawód, a to nie jest zawód. Nauczyciel to jest niezwykłe powołanie. Nasze dzieci jakiś czas temu w sposób jednoznaczny powiedziały, że nie będą chodziły z nami do kościoła. Na pytanie dlaczego, a one mówią, my mamy dość tego gadania o aborcji. Otóż są ogromnie ważne problemy społeczne, o których trzeba rozmawiać. Jednym z nich jest aborcja, tylko że trzeba umieć o tym rozmawiać. Nie można tego traktować w kategoriach takich ostrych, jednoznacznych, totalnego ataku, prawda? A dzisiaj mamy do czynienia ze strony najważniejszej w Polsce instytucji aksjologicznej niezrozumienia, że z młodymi ludźmi rozmawia się inaczej. Dlaczego moi trenerzy Leszek Roszczenko i Maciek Szczodrowski są niewypuszczani przez 17-18-latków z klasy, a jak rozmawiają z nimi o najtrudniejszych problemach życia. Dlaczego? Bo umieją z nimi rozmawiać, a jeden i drugi używa aksjologicznych zwrotów i mówi o wartościach, tylko innym językiem.
Panie profesorze,
pozwala im się wypowiedzieć, wciąga ich.
Ani kościół, ani ślub nie chronią przecież przed zdradą, wiemy o tym chyba.
Nie, chroni sumienie.
Mm-hmm.
A sumienia są słabe, bo życie pędzi, bo życie jest bardzo zakłamane. Ja dam pani taki przykład, który nie dotyczy tej bezpośredniej sprawy. Moja znajoma, która pracuje w wielkiej korporacji, mówi, że ona musi wcisnąć miesięcznie 30 ubezpieczeń. I mówi, że jest chora z tym, że ona sobie z tym nie daje rady, ale spłaca kredyt mieszkaniowy i je wciska. Jeździ na coraz wyższe kursy, zdobywa coraz lepsze modele psychomanipulacji, bo ona już manipuluje klientem. Sprzedaje towar, który mówi, że nic nie jest warty, ale mówi, słuchaj, ale od tego zależy to, czy ja będę miała pensję i czy ja spłacę kredyt. I takich modeli manipulowania człowiekiem jest coraz więcej. Pani redaktor broni po nowoczesności. Mówi, no jak w tym świecie zwolnić? No to po prostu zwolnić. Nie obejrzeć niektórych rzeczy, nie pójść w niektóre miejsca.
Nie, ja po prostu sądzę, że kościół i ślub niekoniecznie chronią przed zdradą, czego dowodem chyba są badania profesora Izdebskiego, prawda, pani Katarzyno?
Tak.
Kto zdradza najczęściej?
No, pan profesor Izdebski...
Katolicy zdradzają
tak,
najczęściej.
Tak, no więc właśnie.
Księża i policjanci?
No tak na to wygląda.
Nie ruszajcie tak ostro. Ciągle 90% księży, to badania z kolei kościelne, deklaruje, że żyje jednoznacznie w celibacie, a około 10% mówi, że ma partnerki albo partnerów.
A czy są zawody, które ułatwiają zdradę? Można powiedzieć, że na przykład lekarze, artyści, dziennikarze zdradzają,
zawody.
A na przykład bibliotekarze, nie?
Ja myślę, że teraz też, przepraszam, tutaj to życie właśnie w korporacjach, to też tutaj pan profesor mówi i to, co się włączy z wyjazdami różnymi. Jak to się nazywa teraz, takie wyjazdy integracyjne, tak?
Tak, delegacje integracyjne.
No więc
obowiązki
właśnie.
Przy tym obowiązkowe są.
Tak, to tutaj dużo mam głosów i różnych opowieści na ten temat, co tam się jedzie i po co się jedzie, i to też jest jakieś przymusowe, odhaczone. Natomiast niewiele ma to wspólnego faktycznie z jakimiś sprawami zawodowymi. No i ci ludzie się tam, mówiąc...
Integrują.
Panie profesorze, z badań wynika, że wyjazd służbowy jest dla 60% pracujących mężczyzn i połowy kobiet najważniejszym wytłumaczeniem skoku w bok, tak jest?
Tak, bo to się dzieje właśnie w takich miejscach. Przy czym te osoby, z którymi rozmawialiśmy, te, które badaliśmy, wskazują, że bardzo często zdrada jest odreagowaniem stresów zawodowych. I ja nie traktuję tego jako wytłumaczenia, ale pochylamy się nad tego typu argumentacją i ona może mieć charakter rzeczywisty. Otóż człowiek odreagowuje ciężkie stany albo agresją, albo alkoholem, albo seksem. To są trzy takie najpopularniejsze sposoby. No bywają oczywiście normatywne, taniec, sport, ale te
za dużo
są ciągle...
Tamte
są łatwiejsze, jak gdyby tak, nie? Mhm. Raz, dwa i prawda, po wszystkim jest. I powinniśmy szukać odpowiedzi na pytanie, jakiego typu modele relacji zawodowych, jakiego typu modele funkcjonowania społecznego niosą w sobie zagrożenie tej zdrady. I chyba jesteśmy coraz bliżsi prawdy.
Teraz poklikamy trochę, zajrzyjmy do internetu. Co trzeci młody małżonek szukał kontaktów seksualnych w sieci. Im młodszy wiek, tym więcej kontaktów nawiązywanych przez internet. Teraz to, jak wspomniałam, co trzeci badany. W 2014 roku co piąty. Posłuchajmy, co mają szczecinianie do powiedzenia. I co? Czy to oznacza, że najczęściej zdradzają internauci? Bo najprościej poklikać?
Nie, no myślę, że tutaj to niewiele ma z tym wspólnego. No życie, no to jest dzisiejszy środek, łatwy środek, tak? Nie trzeba wstawać z kanapy, można tworzyć mity na swój temat, stać się kimś innym nawet w tym internecie.
Siedząc na tej kanapie możemy taki post, ogłoszenie gdzieś tam wysłać,
jasne,
napisać. Razem z małżonkiem, czy też chłopakiem, dziewczyną, prawda?
Jasne, pojawienie się w realu to coraz częściej wiąże się z jakimś podłożem lękowym, prawda? To więc tutaj sobie przygotowujemy taki szybki grunt, gdzie nawet możemy udawać kogoś innego, tak jak powiedziałam. Jest to taka nowa gra wstępna, o tak bym to powiedziała. I wtedy już jest zdecydowanie łatwiej, ale nie sądzę, że to akurat internauci. Bo również znam wiele osób w wieku 50+, które no, bardziej chętnie nawiązują takie kontakty i dużo czasu poświęcają na portalach randkowych.
Co charakterystyczne, co nowego właściwie, w sieci są strony, na których ludzie otwarcie przyznają, że są w świeżym małżeństwie, ale chcą się przespać z kimś innym. Wybrałam kilka ogłoszeń z różnych portali towarzyskich. Na przykład poznam panią, która ma podobne potrzeby jak ja, czyli z powodu braku bliskości w związku szuka kogoś do dyskretnego romansu, bliskiej znajomości, dzięki której będziemy mogli oboje spełnić swoje pragnienia. Chcę, żeby to była fascynująca znajomość z kobietą, która poświęci mi dużo uwagi i sprawi, że nie będę mógł o niej zapomnieć. O mnie. Miły, zadbany, czuły, 38 lat. Tytuł kolejny. Mąż szuka mężatki. Mam na imię Adam, 33 lata. Szukam kobiety do wspólnych spotkań. Ale też kobiety piszą. Mężatka szuka kochanka na prawdziwy seks. Proponuje spotkania na poziomie. Z czego to wynika, że tak młodzi ludzie, zamężni, żonaci, piszą takie ogłoszenia? Panie profesorze, najłatwiej przez internet, najszybciej?
Bo są pogubieni. Oczywiście można wszystko zrzucić na internet i powiedzieć, ojejku, to jest jedno wielkie zło. Tyle tylko, że te informacje zamieszczają konkretni ludzie. To są konkretne kobiety, konkretni mężczyźni. I,
no tak, no, bardziej chodzi mi o to, że głoszenia były zawsze, natomiast to taka jawność, łatwość w przyznawaniu się do tego, no, że bo, jesteśmy
bo
w małżeństwie
w sprzyja tego
i szukamy
narzędziom.
Kogoś na skok w bok.
Mhm. Tak, no, anonimowość internetu zawsze sprzyja tego typu zachowaniom. Tylko trzeba się zastanowić nad tym, co się stało w ich małżeństwie, że ani mąż, ani żona nie są w stanie spełnić tej pełni małżeństwa. To znaczy, że to małżeństwo jest błędem. Albo z jednej, albo z drugiej strony, że coś musiało się tam wystąpić. No bo nie do zaakceptowania jest, że ja mówię do żony kochanie, a wysyłam w internecie tego typu informacje, o których pani mówiła, spotykam się, po czym wracam do domu i mówię do niej, ojejku, jak fajnie, że jesteśmy razem, nie? No to taki przykład już takiej skrajnej hipokryzji. No ale takie modele dzisiaj obserwujemy. Nie powiedziała pani nic zaskakującego, raczej powiedziałbym tyle tylko, że smutnego, że tego jest coraz więcej. Mamy oczywiście takie modele internetowe, które wręcz zachęcają, typu randka.pl, wszystkie inne. No i ktoś, kto jest słaby wewnętrznie, kto ma, tak jak powiedziała pani psycholog, ma jakieś ukryte lęki, boi się czegoś, nie potrafi sobie dać w ramach potencjałów emocjonalnych z rzeczami, które spotyka zawodowo, osobiście, szuka tego najłatwiejszego rozwiązania, prawda? Hop, skoczyłem. Nikt tego nie zauważy, nikt o tym nie wie.
Posłuchajmy teraz gość telefoniczny. Dzień dobry.
Dobry wieczór państwu.
Dobry wieczór.
Dobry. I powiem państwu tak, przysłuchuję się audycji od jakiegoś czasu i tak podobną sytuację można powiedzieć, że przeszedłem w swoim życiu. 10 lat jestem z jedną kobietą. Mieliśmy kryzys rok temu, który trwał był z mała rok. I udało nam się go we dwójkę przezwyciężyć. Według mnie to ta zdrada czy nie zdrada, to zależy od zaangażowania w związku, czy komuś zależy, czy nie. I trzeba udowadniać drugiej osobie, że człowiekowi na drugiej osobie zależy, a nie szukać odskocznie od codzienności.
Jak sobie państwo poradziliście?
Rozmową i ja walczyłem o żonę, a może ona stwierdziła, że mnie nie kocha, ale po prostu no, potrzebowała czasu, żeby po prostu dojść do sensu dalszego życia. Udało nam się to rozmową. Może ja się trochę zmieniłem, może żona się trochę zmieniła, ale nam się akurat udało. Bez żadnej zdrady, bez kombinacji, po prostu musiałem ja udowodnić jej, że mi na niej zależy.
Rozumiem, że to pan zdradził żonę.
Ja nie zdradziłem.
Żona?
Nikt nas nie zdradził, dała mi wolną rękę, bo stwierdziła, że mnie nie kocha. Mówi, rób jak chcesz, ode mnie przyjemności nie dostaniesz.
Ale co to znaczy? Czyli co było problemem?
Do tej pory nie wiem. Tak jakby uczucie wygasło, ale po prostu no, dała mi wolną rękę, mogłem skorzystać z sytuacji, że tak powiem...
A i rozumiem, że pan skorzystał z tej sytuacji.
Nie skorzystałem, bo byłem zaangażowany, bo zakochany w niej. I dziwię się ludziom, którzy po prostu, jeśli ktoś zdradza, czyli na drugiej osobie mu nie zależy.
Mhm. Czyli po prostu było wypalenie, był kryzys, rozstaliście się, ale wróciliście i jesteście razem.
Dokładnie. I to tylko mi się wydaje, że zdradza to jest ostateczność. Że jest odwrócenie drugie, to stwierdzę, że to jest głupota.
Mhm. Super, bardzo się oczywiście cieszymy, że udało się i życzymy wielu wspólnych lat spędzonych. Pozdrawiam.
Dziękuję, dobrego.
Czyli można... Pani Katarzyno.
Można, pan pokazał taką
idealnie
wewnętrzną siłę.
Aha.
To, co jest kluczowe dla ratowania małżeństwa. Czyli w jego głosie, w słowach słyszeliśmy wielką determinację w ratowaniu małżeństwa, pomimo oporu drugiej strony. No to jest właśnie chyba to, co się nazywa dojrzałość małżeńska.
Zapytajmy w takim razie, czy jest odwrót od tej tendencji? Więcej, intensywniej, coraz młodsi? Tutaj pan akurat idealnie zadzwonił, żeby nam powiedzieć, że chyba tak.
Myślę, że tak. To jest kwestia tylko tego, czy mamy chęć i czy jesteśmy w stanie coś zrobić. Ja zachęcam zawsze swoich pacjentów do tego, żeby co jakiś czas zrobili porządek w swojej szafie, w cudzysłowie. To tak jak od czasu do czasu musimy zrobić faktycznie porządek w swoich rzeczach, to co jakiś czas powinniśmy się zatrzymać na chwilę, zajrzeć i do własnego systemu wartości, poukładać swoje priorytety, poprzypominać sobie wszystkie dobre rzeczy, a przede wszystkim rozmawiać ze sobą, bo ta komunikacja, która ma polegać na tym, że się słuchamy i słyszymy, to podstawa.
Zakończymy cytatem autorów badań. Miłość, wierność, odpowiedzialność, małżeństwo, człowiek, rodzina to prawdziwe skarby. Jeżeli je utracimy, cała cywilizacja zginie. Nie są to skarby, których mają strzec sejfy i szyby kuloodporne. Ochroną dla tych skarbów są normy moralne, które trzeba poznać, uwewnętrznić i zacząć według nich żyć. A ja już dziękuję moim gościom za rozmowę. Zdradę na tapetę wzięliśmy z terapeutką Katarzyną Apanasiewicz-Tarką oraz socjologiem profesorem Mariuszem Jędrzejką. Audycję zrealizował Krzysztof Kowalski, dyżurowała Urszula Kozdraś, a ja mówię dobrej nocy, Anna Łukaszek.